Od 18 do 25 stycznia przeżywaliśmy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Myślą przewodnią tegorocznego tygodnia było hasło „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa”. Chrześcijanie różnych wyznań odwiedzają świątynie bratnich kościołów i wspólnie modlą się o pełną i widzialną jedność chrześcijan. Chrystus nas wzywa, jak wezwał swoich apostołów. Pójdźcie za mną. Miliony ludzi od 20 wieków podążają za Chrystusem. Wspólnota uczniów Kościoła, chrześcijan, to Kościół. Jeden jest Chrystus, jedna Jego Ewangelia i jeden Kościół. Jezus modlił się, spraw Ojcze, aby wszyscy byli jedno. Unia Brzeska to połączenie Kościołów rzymskiego i prawosławnego na terenie Rzeczypospolitej. Dokonane 16 października 1596 roku na synodzie w Brześciu Litewskim. Unia znaczy jedność. Właściwie tutaj w Brześciu potwierdzono zjednoczenie, do którego doszło już 23 grudnia 1595 roku na spotkaniu przedstawicieli biskupów prawosławnych metropolii kijowskiej z papieżem Klemensem VIII. Na synodzie ten akt jedynie uroczyście ogłoszono. Następnie papież Konstytucję Apostolską Magnus Dominus Es Laudabilis Nimis przekazał właśnie w tej następnie papież Konstytucję Apostolską Magnus Dominus Es Laudabilis Nimis przekazał tę wiadomość całemu Kościołowi. W wyniku zawarcia Unii część duchownych i wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę Kościoła i przyjęła wszystkie prawdy wiary katolickiej z zachowaniem własnej liturgii i języka cerkiewno-słowiańskiego, a także kalendarza juliańskiego oraz hierarchii, samodzielności w administracji kościelnej i małżeństwa księży. Skutkiem Unii był podział prawosławia na unitów i dyzunitów. Powstały też spory trwające wiele dziesięcioleci oraz krwawe prześladowania unitów, którzy znaleźli się pod panowaniem rosyjskim. Natomiast pod zaborem austriackim w Galicji cieszyli się wolnością i nazwano ich grekokatolikami. Kościół rzymskokatolicki uważa tę unię za największą i najważniejszą po Unii Florenckiej i próbę odbudowy jedności Kościoła. Unia Brzeska miała doprowadzić na terenie Rzeczypospolitej do zrównania pod względem prawnym, społecznym i kulturalnym Kościoła rzymskiego i prawosławnego. Owocem Unii Brzeskiej jest Kościół grekokatolicki, obrząd ukraińsko-bizantyjskiego, który przetrwał do czasów współczesnych mimo wielowiekowych prześladowań na Ukrainie. Według Cerkwi Prawosławnej zawarcie Unii doprowadziło do rozbicia jedności. Natomiast Kościół rzymskokatolicki uważa ją za najważniejszą próbę odbudowy jedności Kościoła. W 1996 roku, w 400. rocznicę zawarcia Unii, papież błogosławiony Jan Paweł II w liście apostolskim pisze: 400. rocznica Unii Brzeskiej tłumaczy się na tym szerokim tle dążności do zjednoczenia, które świadczy o tym, że Kościół chce być wierny duchowemu testamentowi Chrystusa w Wieczerniku. Ojcze, daj, aby byli jedno. Unia Brzeska obejmowała jedynie specyficzny region geograficzny. Dążeniem Kościoła przedstawionym jasno w programie ekumenicznym Soboru Watykańskiego II jest osiągnięcie pełnej jedności wszystkich chrześcijan. Równocześnie jednak nie można nie docenić tego, co stało się w 1596 roku. Jeśli Unia Brzeska nad Bugiem nie doprowadziła do pełnego zjednoczenia z chrześcijańskim wschodem, to przecież ujawniła ona ponad wszelką wątpliwość jedno, to mianowicie, że Duch Święty działał w ludziach, budził w nich naturalny niepokój z powodu podziału i nakazywał szukać dróg do zjednoczenia. Nie możemy zanegować, że to wielkie pragnienie kierowało ludźmi, którzy stali się twórcami Unii Brzeskiej. Unia Brzeska nie była przychylnie przyjęta przez władze carskie Rosji. Szczególnie stało się to widoczne po zaborach Rzeczypospolitej. Car rosyjski tępił polskość pod zaporem rosyjskim i ostoją polskości, wiarę katolicką. Nienawiść skierowano szczególnie wobec katolików obrządku greckiego, czyli unitów. Zaraz po trzecim rozbiorze w 1775 roku caryca Katarzyna zlikwidowała na terenach polskich diecezje unickie z wyjątkiem arcybiskupstwa w Połocku. Upadek powstania listopadowego pociągnął za sobą bardzo negatywne następstwa. W najcięższej sytuacji znalazło się Królestwo Polskie. Surowe rządy namiestnika księcia Iwana Paskiewicza poprzez represje zmierzały do utrzymania kraju pod większym panowaniem Rosji. Królestwo Polskie liczyło 4 miliony mieszkańców. 5,5% mieszkańców stanowili katolicy obrządku grecko-katolickiego. To byli unici. Mieszkali na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Wszyscy należeli do diecezji chełmskiej. W okresie od 1815 do 1875 roku rządziło diecezją 5 biskupów. Jeden z nich, biskup Jan Kaliński, zmarł na zesłaniu w 1866 roku. Do roku 1866 było w diecezji chełmskiej 21 dekanatów. W 1866 roku zmniejszyła się liczba dekanatów do 12. Na Podlasiu były dekanaty bialski, konstantynowski, radzyński, sokołowski, włodawski. Gdy w 1839 roku w Rosji władze carskie zniosły Unię, na ziemiach polskich nasiliły się działania władz rosyjskich przeciwko Kościołowi katolickiemu. Pomimo zawarcia przez Rosję w 1847 roku konkordatu ze Stolicą Apostolską, car Mikołaj I nie zamierzał stosować się do jego postanowień. Rząd carski wydawał coraz to nowe ustawy antykatolickie. W 1864 roku car Aleksander II zerwał stosunki dyplomatyczne z Watykanem. Odpowiedział na zniesienie Unii w Rosji i na wrogie działania władz carskich przeciw Kościołowi katolickiemu w Królestwie Polskim było masowe przechodzenie unitów na obrządek łaciński. Unici wyczuwali grożące im niebezpieczeństwo. Biskupem diecezji podlaskiej był Beniamin Szymański. Nieustanne mieszanie się władz politycznych w wewnętrzne sprawy Kościoła rzymskokatolickiego i podsycanie wrogości między duchownymi i wiernymi zmusiły biskupa podlaskiego Szymańskiego do zajęcia stanowiska w tej sprawie. W liście pasterskim 31 maja 1862 roku stwierdził on, że wzajemna niechęć wyznawców obu obrządków nie miały istotnego charakteru i wynikały z braku miłości bliźniego i niezachowania przepisów prawa kościelnego. List ten wywołał duże rozgoryczenie wśród unitów. W powstaniu styczniowym wzmogły się oskarżenia przez władze carskie duchownych łacińskich, że udzielają posług religijnych ludności unickiej. W związku z tym biskup podlaski Szymański wyjaśnił, że unici są członkami jednego katolickiego kościoła pod przewodnictwem papieża. Są więc uczestnikami wszystkich praw i łask, jakimi papieże obdarzyli swoich wiernych. Jedność wiary i wspólne prawa łączą wszystkich wiernych różnych obrządków w jednym kościele. I biskup Szymański pisał, że z jednej wiary Szymański, biskup, przepraszam, biskup Szymański pisał, że z jednej wiary podlegają jednej władzy oraz jednej wspólnoty praw wypływa wspólnota domów modlitwy. Istnieje też wspólnota w udzielaniu sobie wzajemnej pomocy w posługach religijnych. I odmawianie sobie pomocy byłoby dążeniem do oderwania od Kościoła. Biskup pisał, kapłani łacińscy, którzy odprawiają msze lub słuchają spowiedzi w cerkwiach unijskich, nie wykraczają przeciwko ustawom kościelnym. Odmawiając wzajemnych usług, działaliby przeciw jedności Kościoła, pisał biskup. W 1865 roku prześladowanie uderzyło w Kościół Podlaski i w osobę biskupa Szymańskiego. 13 maja 1865 roku rosyjski minister Milutin zawiadomił namiestnika carskiego Berga o ukazie carskim nakazującym użycie wszelkich środków w celu, jak pisze, osłony unijatów przed postępem rzymskiej propagandy. Ale już wcześniej, bo w marcu tegoż roku, książę Czerkaski pisał do Berga, że wszyscy unici swoimi zwyczajami naśladują łacińskich katolików. Główną sprężyną łacińskiej propagandy na Podlasiu był i jest dzisiejszy biskup podlaski Szymański, pisał Czerkaski. Ja przede wszystkim uważam, pisze, że za konieczne użycie środków przeciwko głównemu winowajcy wszystkiego złego, to jest przeciwko biskupowi Szymańskiemu. Biskup podlaski Beniamin Szymański, widząc działalność antykatolicką władz rosyjskich, starał się umocnić wiarę na Podlasiu. Rosjanie zlikwidowali wszystkie zakony, odebrali księżom katolickim i kościołom możliwości uposażenia i utrzymania i wielu księży zesłali w głąb Rosji. W tej trudnej sytuacji biskup Szymański z całą pasterską troskliwością krzepił ducha wśród pozostałych księży, pobudzał ich do jeszcze większej gorliwości pasterskiej. W czerwcu 1865 roku wyruszył z wizytą do kościołów między Janowem i Sokołowem Podlaskim. To bardzo pobudziło ludzi, którzy porzucali swoje zajęcia, odświętnie ubrani, biegli na drogi, którymi przyjeżdżał biskup, tworząc po obu stronach wspaniały szpaler i w strojnie przybranych koniach przeprowadzali swego biskupa z parafii do parafii. Taki triumfalny pochód trwał przez cały czas wizyty biskupa. Na powitanie biskupa wychodzili też unicy kapłani, ubrani w szaty cerkiewne i na czele swoich parafian zapraszali biskupa, aby wstąpił do ich świątyni i pobłogosławił ich wszystkich. Biskup Beniamin Szymański był biskupem diecezji łacińskiej, podlaskiej. Ze wzruszeniem dziękował za ten przejaw uczuć religijnych i przyjacielskich ze strony duchowieństwa i ludu unickiego. Ze łzami w oczach przyjmował ten gest jako dowód przywiązania do wiary ojców, jedności z Kościołem, ich jedyną matką i jedności z braćmi, jednej wiary, z łacinnikami. Zachęcał wszystkich do zgody i wybaczania uraz. Te wszystkie uroczystości doszły do wiadomości władz rosyjskich. Gdy biskup Szymański przybył do Sokołowa, urzędnicy carscy wręczyli mu rozporządzenie rządu, aby natychmiast wrócił do Janowa, a stamtąd bez pozwolenia władz nie wydalał się. Pomimo tych ograniczeń wpływ biskupa na lud był ogromny. Przez swoją działalność biskup utwierdzał w wierze lud podlaski. Władze rosyjskie dążą teraz do likwidacji diecezji janowskiej, zamknięcia seminarium duchownego i wywiezienia biskupa z diecezji. W dniu 23 maja 1866 roku Czerkaski pisze do władz administracyjnych. Postępy łacińskiej propagandy do obecnej chwili były zadziwiające, głównie dlatego, że przy małej liczbie kapłanów grekokatolickich duchowieństwo łacińskie korzysta bezkarnie z większej swobody dostępu do grekokatolickich cerkwi i parafii. Takim sposobem niedawno jeden z biskupów łacińskich nie tylko zwiedzał grekounickie cerkwie, ale i nadto drugi, o ile mi wiadomo, poświęcił w jednej z cerkwi kielich do mszy świętej. Księża łacińscy korzystają ze swoich praw i odprawiają msze we wszystkich grekokatolickich, unickich świątyniach, a przez to przyciągają stopniowo unitów na swój obrządek, pisał prawosławny władca. Przyciągają do słuchania swoich nauk, święcenia odpustów i uroczystości, dorosłych przyjmują do spowiedzi i komunii, a dzieciom bezkarnie udzielają chrztu. Więc to było też początek uderzenia w Kościół rzymskokatolicki. Ale Kościół jest jeden. Grekokatolicki, rzymskokatolicki to Kościół katolicki. Jedna wspólnota, jedna wiara i jeden Kościół, bo jest jeden Chrystus i jedna Jego Ewangelia. Chrystus nas wzywa, pójdźcie za mną, wzywa od 20 wieków. Ludzie podążają za Chrystusem. Wspólnota uczniów Chrystusa, chrześcijan, właśnie to Kościół. Jeden jest Chrystus i jeden Kościół. Spraw Ojcze, aby byli jedno, modlił się Jezus, aby wszyscy byli jedno.